Jeżeli ktoś z Państwa zanotował już pytanie na kartce, ja przejdę teraz po sali i będę zbierał te pytania.
Nagranie z tego wykładu będzie w ciągu tygodnia dostępne na naszej stronie internetowej, której adres to www.szkoławiary.pl i jest tam już umieszczone nagranie z poprzedniego wykładu. To była dr Maria Rogaczewska i mówiła o kobiecie we współczesnym kościele. Można ściągnąć czy odsłuchać. Będą także zdjęcia z tego wykładu. I chcielibyśmy zaprosić Państwa także na inną inicjatywę klasztoru, bardzo dla nas istotną, na Jarmark Dominikański, edycję bożonarodzeniową, która będzie w niedzielę oczywiście, 11 grudnia. I wszystkie informacje, jak można pomóc w przygotowaniu jarmarku, a także jak można w nim uczestniczyć już w sam dzień, on się będzie odbywał tutaj od rana do wieczora. Wszystkie informacje będą na stronie jarmarku internetowej, do której link jest na głównej stronie klasztoru.
No mam na razie trzy pytania. Jedno jeszcze w głowie, ktoś mi ustnie zadał pytanie, więc zacznę od takiego pytania, które dotyczyło tego, czy, jak rozumiem, ta dążność apofatyka, która odróżnia się od ateisty tym, że dąży zawsze do tej ostatecznego spełnienia, nie wiąże się z jakimś lekceważeniem, czy też odrzuceniem takich zwykłych przyjemności, jak jedzenie paluszka, prawda? Znaczy, na pewno tacy ludzie byli, którzy w ten sposób pojmowali w historii, że właściwie ta ostateczna cel na tyle ich przykuwał, że gdzieś lekceważyli albo traktowali na przykład przyjemności życia codziennego jako jakąś przeszkodę. Z drugiej strony myślę, że to nie jest konieczne podejście tak naprawdę. I powiedziałbym, że nawet jeśli się dogłębnie przemyśli pewne wątki właśnie apofatycznej tradycji, która jak mówiliśmy o tym Bogu absolucie, który jest wszystkim, czym być może, prawda? To znaczy jest wszechobecny. Tak, na przykład jeden z autorów, którego omawiam w książce, to nie wiem, Mikołaj Skuzy, taki dość fascynujący autor z XV wieku, mówił, że właściwie jak się popatrzy na świat, to wszędzie się widzi nic tylko Boga. Tak jak się popatrzy na rzeczywistość liczb, to się nie widzi nic tylko jedynkę. No? Bo jak się nawet widzi siódemkę, to to jest siedem. Siedem to jest siedem jedynek. Nie? W związku z czym widać tylko Boga, no to jest trochę takie paradoksalne stwierdzenie, jakby już mistyka, ale ono oznacza też, że cokolwiek nie robimy, jak jemy tego paluszka albo, prawda, pływamy sobie na basenie, albo robimy coś trudniejszego, typu na przykład myjemy naczynia, trudniejszego w sensie mniej przyjemnego niż pływanie na basenie, to i tak ten akt i tak jest właściwie tym dążeniem do Boga. W związku z czym ja myślę, że konsekwentna tradycja apofatyczna z jednej strony rzeczywiście relatywizuje wszystko, co uwarunkowane. W tym sensie, że nic, co uwarunkowane, nie ma ostatecznej wartości. I w związku z czym na przykład tak mistrz Eckhart, dominikanin XIII wieku, mówił, XIV, że jakby człowiek dążący prawdziwie do Boga, to jest człowiek absolutnie wolny wobec wszystkiego, co jest uwarunkowane, nie przywiązany do żadnego sposobu, do żadnej formy życia, do żadnej czynności, bez której nie może być szczęśliwy. Ale z drugiej strony to jest człowiek, który jest maksymalnie zaangażowany. Eckhart też mówił, że właśnie całkowicie wolna dusza to jest też taka, która w każdej chwili jest w stanie, dzięki swojej wolności, jest w stanie adekwatnie, z pełnym zaangażowaniem, właśnie zaangażować się i odpowiednio do okoliczności działać. I czerpie, i jest zawsze szczęśliwa w każdym tym działaniu. Dlaczego? Bo właśnie, czy to będzie coś, co z pewnego punktu widzenia jest przyjemne, typu pływanie w basenie, czy to będzie coś mniej przyjemnego, jak na przykład sprzątanie, prawda, po na przykład nawet, niech będzie, sprzątanie po na przykład śwince morskiej, tak, bo żeby na przykład rodzinie nie było, to temat ostatnio mojej rodzinie aktualny, prawda, i to to w związku z czym to też jest działalność, w której możemy właśnie to swoje dążenie do ostatecznego spełnienia w jakiś sposób realizować, czyli coś, co nas rozwija, w czym Boga możemy poznać, choć, tu apofatycy będą ostrzegać, to nie jest tak, że jesteśmy w stanie zidentyfikować jakiś na przykład jeden konkretny aspekt, uczucie czy cokolwiek, co w tym działaniu będzie doświadczeniem Boga. Ale bo to czasami jest taka pokusa, że myjemy naczynia i teraz jak to by wyglądało, jak myję naczynia z doświadczeniem Boga, a jak to by było, kiedy myję bez doświadczenia Boga. I jak sobie tak zidentyfikuję już, a to jest to, że jak na przykład to czuję jakieś uczucie, to wtedy jest to takie, nie, to właśnie apofatyk powie, wszystko w pewien sposób cię do Boga doprowadza, ale nic nie jest tym, co jest, co możesz powiedzieć, a tu Pana Boga chwyciłem za nogi i to właśnie jest Jego obecność, bez którego na przykład byłaby Jego nieobecność. No więc nie da się tego tak wychwycić. Teraz właściwie pozostałe pytania dotyczą bardziej takiej teoretycznej, dotyczą teologii. Pierwsze pytanie, czy moim zdaniem jest możliwa inna teologia niż apofatyczna? To jest moim osobistym zdaniem nie jest możliwa. To znaczy, moim osobistym zdaniem to jest tak, że każda teologia autentycznie domyślana w tle, w głowie musi mieć taką właśnie, znaczy nie dzieliłbym teologii na katafatyczną, czy tak czasami się mówi, katafatyczna, czyli ta nieapofatyczna, pozytywna na przykład, i apofatyczna, negatywna, że katafatyczna to jest ta teologia, która mówi, jaki Pan Bóg jest, określa Go dobrze, a apofatyczna, która gdzieś tam później przychodzi i mówi, jaki Pan Bóg nie jest. Moim zdaniem to bardziej jest tak, że po prostu no jak rozpocząłem ten wykład od pewnego jakby przemyślenia tej intuicji. Najpierw mówiłem coś pozytywnie o intuicji religijnej podstawowej, prawda? Czym się jakby próbowałem coś określić, czym się różni religijne podejście od niereligijnego, to dążenie do tego. Potem trochę mówiłem o tym, jaki musi być, oczywiście w skrócie i uproszczeniu, ale jaki musi być ta podstawa świata, żeby było to. To było właściwie, wydaje się, że to wszystko jest pozytywne, nie? Ale to jest coś takiego, co w pewnym momencie doprowadza samo siebie do załamania, jako myślenie takie, które budowanie teorii. Więc moim zdaniem to jest trochę tak, że człowiek musi używać swojego rozumu właśnie jakby na pełnych obrotach i jak używa go na pełnych obrotach, to dochodzi do czegoś, co właśnie Mikołaj Skudzusz Typowany mówi, chodzi do oświeconej niewiedzy. Znaczy, ten, który nie używa rozumu, to może mieć niewiedzę, ale nieoświeconą. Potem ktoś zaczyna używać rozumu i mu się wydaje, że ma wiedzę, prawda? Ale jak używa tego rozumu coraz bardziej, tak to Mikołaj Skuzy robił, to dochodzi jakby do tych granic i wtedy ma oświeconą niewiedzę. Ona się jakby uświadamia sobie, gdzie są granice i dlaczego nic powiedzieć nie może na przykład. Wiem, że nie taki. Sokrates to jest ktoś, mówi, wiem, że nic nie wiem, prawda? Był oświecony apofatek w pewnym sensie, który w pełni świadomie wiedział o swojej niewiedzy. Znał swoją. Z drugiej strony też dzięki temu pozwalało to mu uniknąć rozmaitych błędów życiowych też na przykład. I w tym sensie myślę, że każda teologia musi być, jeśli nie jest apofatyczna, to jest bałwochwalcza, ponieważ czyni sobie bożka. Tak z Izraelitami na pustyni. Izraelici jak wyszli, prawda, to Mojżesz poszedł na górę, tam właśnie w ciemnym obłoku spotykał się z Bogiem, także nic nie wiedział, a Izraelici nie wytrzymali tej apofatyczności i mówili, słuchaj Aaronie, bo Aaron tam został jako zastępca, wszystkie ludy mają swoich bożków, którzy wiemy, gdzie są, jak wyglądają i tak dalej, a my nie. Zróbmy sobie, ulepmy sobie posąg i zróbmy święto na cześć Jahwe. Oni nie chcieli tam robić bałwochwalstwa w sensie innych bogów. Oni sobie zrobili złotego cielca z najlepszego rzeczy, jakie mieli, ze złota, nie? Ulepili sobie cielca, bo nie mogli wytrzymać tego, że Boga nie ma postaci, nic nie widać, w ogóle wszystko jest takie w ciemnym obłoku, tylko musieli sobie zrobić, no to właśnie jest teologia nieapofatyczna. Jak jest apofatyczna, to ona może zrozumieć, że tego się nie da zrobić. I wtedy jest to jakby elementem teologii apofatycznej, taki już bardziej jakby eksplicyt, to jest czynność, którą zrobił Mojżesz, czyli kazał im tego cielca zetrzeć na proch i wypić. To też jest symboliczne działanie. Przypominacie sobie historię, ja jestem w was, a wy we mnie, prawda? Oni musieli wypić cielca, czy tak naprawdę obecność, jak już gdziekolwiek macie złapać obecność Boga na tym świecie, to nie w tym cielcu, gdzie jest tu. Musicie to wypić, to jest we was. To wy jesteście na obraz. Jeśli Bóg nie ma żadnego, nie wolno czynić żadnych obrazów na tym świecie. Jest jeden obraz. On uczynił nas na swój obraz i podobieństwo. Jesteśmy na obraz Logosu stworzeni i na ten obraz Logosu się musimy przemieniać, żeby Chrystus był wszystkim we wszystkich. Prawda? Czyli to jest w tym momencie w pewnym sensie to jest to teologia katafatyczna, bo ona, ja tam coś mówię, prawda? Rozróżniam, czasami jakieś logiczne ciągi przedstawiam, ale to jakby gdzieś we wszystkim tkwi taki w tle, że to wszystko gdzieś i tak zmierza do ostatecznego uznania swojej nieadekwatności, w związku z czym do pewnego milczenia i pokornego uznania, że w tym tromos en ekstazis, prawda? W tym zdrżeniu i ekstazie po prostu. A jak tego nie zrobimy, to jesteśmy bałwochwalcami. Siedzimy właśnie tak, ci Izraelici, i tego cielca budujemy. I tak by to pozwala mi przejść do drugiego pytania, o tak ono bardziej techniczne jest. Czy możliwe jest pomyślenie Boga, czy działanie poza tak zwaną ontoteologią? Ontoteologia to jest mniej więcej już uproszczenie coś takiego, która bardzo mocno wiązała Boga z byciem, prawda? On to w sensie, prawda, że on czy Bóg jako będący. I ci, którzy chcą robić teologię, która nie będzie ontoteologią, to mówić na przykład, że Bóg bardziej jest dobrem na przykład niż bytem, w takich innych kategoriach na przykład, nie? Myślę osobiście, że tego się nie da tak, znaczy zależy jak to pojąć, ale w pewnym sensie rację miał Parmenides, że o niebycie ani mówić, ani myśleć niepodobna. To znaczy, cokolwiek, co mówimy, to w pewnym sensie w naszym, nasz język to, ja bym tak to uprościł, powiedziałbym, reifikuje, znaczy ubytowuje. Jak powiem dobro, Bóg jest dobrem na przykład, no, taki był w ostatnim okresie życia Tischnera. Tischner miał takie marzenie, żeby właśnie mówić o Bogu nie w kategoriach bycia i bytu, zawsze z tą misją mam się tutaj spierał, tylko w kategoriach dobra na przykład. Ale jak mówimy w kategoriach dobra, to już mówimy na przykład Bóg jest dobry, to już mówimy jest, tego słowa jest, znaczy jak mówimy to właśnie zaczynamy to wtedy upostaciawiać jakoś, w związku z czym dla mnie to nie jest pytanie w jakich kategoriach powiemy, czy powiemy Bóg jest, czy Bóg jest bytem, czy Bóg jest dobrem, tylko jak użyjemy tego co mówimy, jakim, znaczy, w tym sensie ontoteologia nie stanowi ucieczki, jeśli jest pojęta jako znów innego rodzaju teoria na temat Boga. Że Bóg jest ujęty w innych kategoriach. Jeśli tak pojmiemy, to również jest narażone na apofatyczną krytykę. A jeśli uznamy, że to po prostu jest jakiś, powiedziałbym, prowizoryczna drogowskaz, który nam wskazuje na nasze jakieś egzystencjalne ukierunkowanie i doświadczenie naszego życia, które ostatecznie jest właśnie tym ponad czy poza słowami, to wtedy może to być i w kategoriach, które używa ontoteologia, i w kategoriach, które używa nieontoteologia. Tylko musimy pamiętać, Tomasz z Akwinu w tym względzie był bardzo, tak naprawdę nie był ontoteologiem. To potem niektórzy zrobili z niego kogoś, ale sam Tomasz miał według mnie, ja się spieram z niektórymi jakby specjalistami od Tomasza, ale według mnie miał bardzo to właśnie apofatyczną intuicję, że ostatecznie o Bogu, w stosunku do Boga musimy wycofać również stwierdzenie, że istnieje. To jest tekst Tomasza. Ja go tu nie przeczytałem, a tam w książce gdzieś jest, a jak ktoś będzie chciał, to mogę, można dotrzeć. To jest, ten tekst po polsku był przetłumaczony w takiej książce, którą wydaje chyba Dominikanie z Instytutu Tomistycznego, Święty Tomasz Teolog chyba, albo tak się to nazywa. Tam jest ten cytat. Tomasz za chwilę, który mówi, że o Bogu musimy w pewnym momencie wycofać stwierdzenie, że istnieje i zostajemy w ciemności niewiedzy. To nie jakiś tam Eckhart, którego podejrzewali o herezję i który mówi, że Bóg jest nicością, tylko taki stary, dobry Tomasz. Nie? I dla niego to nie jest problem, że mówimy i czyste istnienie, bo mówiąc czyste istnienie de facto doprowadzają do pewnego paradoksu, który właśnie, znaczy to jest wyraz według mnie naszego jednak ufności, że nasze, tak, Simone Weil, jeden z moich ulubionych zdań właśnie Simone Weil, które mówi, Bóg jest, Boga nie ma. Boga nie ma w tym sensie, że nic, co mogę pomyśleć, to nie jest Bogiem. Bóg jest w tym sensie, że moja miłość nie jest złudzeniem. Jakby to jest to, że jak mówię, Bóg istnieje, to nie mówię nic sensownego, oprócz tego, że mówię, że moja miłość nie jest złudzeniem. Bo jedynym imieniem Twoim, dzięki któremu mogę poznać Twoją dobroć, jest nastawienie mojej duszy ku Tobie. I w tym względzie czy z punktu widzenia teorii języka można w ogóle sensownie mówić o tym, o czym nie da się mówić. No Wittgenstein mówił, że się nie da, ale teraz pytanie, co to znaczy właśnie, znaczy, to zależy jak rozumiemy słowo mówić, bo Wittgenstein w pierwszej swojej fazie filozofowania mówił, że nie można i tak kończy traktat filozofii, prawda, o czym nie można mówić, to należy milczeć. Dlatego, że dla niego to było tak, że jak mówimy o czymś, to znaczy mówić, to znaczy budować porządną teorię czegoś. Więc mówić coś o Bogu, to na przykład znaczy zbudować porządną teorię Boga. I w tym sensie rzeczywiście mówić o Bogu nie ma sensu. I nie można. Z drugiej strony później Wittgenstein uświadomił sobie, i tu myślę, że był mądrzejszy trochę, to, że mówić o czymś, to znaczy bardzo, to, to można jakby, to może różne rzeczy znaczyć. To może właśnie na przykład znaczyć to, że używamy jednak języka religijnego po to, żeby w jakiś sposób wyartykułować to swoje religijne dążenie i pragnienie i żeby w jakiś sposób ukierunkować swoje życie w odpowiedni sposób, ze świadomością na przykład, że to jednak nie jest żadna adekwatna teoria Boga i świata. Czyli bardziej właśnie język jako... W tym sensie mogę mówić sensownie, nie da się o tym mówić jako, prawda, opisać teoretycznie. Da się o tym mówić w tym sensie, że mogę wyrażać swoje dążenie jakieś, mogę wyrażać swoją relację, swoją doświadczenie, nie jako teoretyczny, tylko jako teoretyczny opis adekwatny. I w tym względzie jestem jakby gotowy również wszystkie swoje tezy. Nie jestem do żadnych z nich przywiązany. Myślę, to jest moje tłumaczenie, dlaczego Eckhart bardzo łatwo zgodził się odwołać wszystkie swoje tezy, które tam zarzucali. Znaczy, on miał świadomość również, tak, on myślę, że znaczy Eckhart, jeśli by się nie zgodził odwołać swoich, jeśli by się nie zgodził odwołać swoich tez, nie byłby konsekwentnym Eckhartem, bo by znaczyło, że jest przywiązany do jakiegoś obrazu, którego ujął w jakichś słowach. Jeśli nie był przywiązany, to mógł powiedzieć, sorry, okej, oczywiście. Znaczy, nie wiem, czy do końca było to, o co chodziło inkwizytorom, bo oni by chcieli powiedzieć, że on zrobił co innego, żeby od tych się odwiązał, a przywiązał do innego. Ale o to drugiego już wprost nie poprosili, więc jakby nie było problemu, ale on był odwiązany od wszelkich obrazów. To jest trochę paradoks teologii apofatycznej, czy teologia apofatyczna, czy apofatyk powinien być przywiązany do apofatyzmu. I powiem szczerze, że ja tu się trochę gubię, jakbyście mi takie pytanie zadali. No, nie potrafię, szczerze mówiąc, na razie, to może... Tak za 30 lat, jak dożyję, to może coś będę mniej więcej na ten temat mógł miał powiedzenia. Ale to jest trochę taka tu ciemność apofatyczna wychodzi. Jak to być z tą teologią apofatyczną? Zaraz tu jeszcze. Najpierw jedno zdanie o angelologii. Pytanie, czy jako epistemologii uporządkowanej hierarchicznie. Znaczy, że nie bardzo rozumiem. To ewentualnie bym prosił autora, żeby jednak wytłumaczył, o co chodzi. A ja tymczasem sobie przygotuję odpowiedź na wstępne pytanie. Znaczy, będę pana słuchał cały czas.
Dziękuję uprzejmie. Chciałbym spytać o angelologię w takim sensie, w jakim jest ona podana przez pseudo-Dionizego Areopagitę, który jest oczywiście bardzo ściśle związany z tradycją apofatyczną. Moje odczytanie jego hierarchii niebieskiej jest takie, że całe poznanie Boga jest podzielne i każde z kolejnych chórów ma tego mniej, a na końcu jest człowiek, który jeszcze poznaje, taki jeden od drugiego. I po prostu jako ciekawostkę chciałem się dowiedzieć, jak pan się do tego stosunkuje, czy dla pana też tradycja angelologiczna jest bliska i ważna w badaniach apofatycznych.
Rozumiem, więc moja interpretacja Dionizego jest taka, bo jakby o to powiem, że on de facto również wbrew pozorom nie buduje żadnej hierarchii. To znaczy... To jest tak, że jego... Staram się to udowodnić to w książce akurat, że to nie będę dzisiaj dużo o tym mówił, ale jego cała konstrukcja o hierarchiach, wszystkich chórach i tak dalej, de facto nie jest metafizyczną opisem metafizycznej struktury rzeczywistości, tylko jest pewnym, powiedziałbym, podręcznikiem życia duchowego, to znaczy pewną... pewnym obrazem, który ma ukierunkować liturgiczno-kontemplacyjne podejście czytelnika tego tekstu. Zasadniczym jakby argumentem, takim w skrócie mógłby być taki, że cała hierarchia, jakby hierarchiczność opiera się de facto na bliskości w stosunku do Boga. A są takie teksty Dionizego, myślę, według mnie centralne, które mówią, nic sensownego o bliskości czegokolwiek do Boga powiedzieć nie możemy. Znaczy, Bóg, jednocześnie musimy powiedzieć, że Bóg tu jest obecny, że jest hierarchia, ale z drugiej strony nie ma żadnej hierarchii, nie ma żadnego przekształcenia. W związku z czym to też nie jest opis takiej struktury rzeczywistości, w której człowiek jest gdzieś na samym dole, tylko jeśli już, to jest to opis pewnego postępowania umysłu w kierunku zjednoczenia z Bogiem. Bardziej opis drogi, jeśli już opis, ale bardziej podręcznik, jak postępować na drodze, prawda? Jak mamy kogoś, kto zaczyna i potem stopniowo się jakoś, prawda, do Boga zbliża, to czytając Dionizego, on może się zorientować w tej swojej wewnętrznej wędrówce, a nie o zewnętrznym świecie, jakimś transcendentnym wobec człowieka. Tak bym to powiedział. Ale mówię, nie chcę teraz wchodzić, bo to myślę, że egzegetyczne dyskusje na temat, czy mam rację, jeśli chodzi o Dionizego, czy nie, to nie wiem, czy wszystkich Państwa to interesują. Więc jeśli Pana to interesuje, to zapraszam, żeby w wykładzie możemy kontakt nawiązać i możemy potem jeszcze w tym kierunku podejść. A pytanie następne, skoro Boga nie da się poznać i opisać, to co odpowiedzieć ateiści lub przedstawicielowi innej religii, który pyta, to w co ty właściwie wierzysz? Szukam takiego tekstu, którego Mikołaja Skuzy, którego miałem wykład ustawić, ale nie wstawiłem. I teraz gdzie ja go mam, żebym Państwu go sobie mógł wyświetlić, bo on jest ciekawy. Zaraz poszukam go i postaram się rzucić na ekran. Nie wiem, jak on się tu zmieści zaraz, ale coś spróbujemy z tym zrobić. Muszę znaleźć odpowiednie słowo, żeby się szybko komputer zorientował, gdzie to jest. O, udało się. Proszę, tak. Teraz straciłem to, no. Spróbujemy to zmniejszyć. Dobra. Będziemy się przesuwać jakoś tak, może to jeszcze. Widzą Państwo, co tam jest napisane, czy nie bardzo? Nie bardzo.
To można powiększyć.
Tak, tak, właśnie, to prawda. Teraz lepiej? Tylko tam coś tu się...
To przesuniemy.
O. Więc ten temat dokładnie odpowiada tego. Jest to dialog o Bogu ukrytym pomiędzy poganinem a chrześcijaninem autorstwa właśnie Mikołaja Skuzy. W całości ukazał się w miesięczniku Znak z któregoś tam roku, więc to może... Przychodzi poganin i mówi, widzę, że kłaniasz się z wielkim nabożeństwem i lejesz obfite łzy miłości. Nieudawane przecież, lecz prawdziwe. Kim jesteś? Chrześcijaninem. Co wielbisz? Boga. Kim jest Bóg, którego wielbisz? Ja tutaj coś wyciąłem na dużo. Wielbię właśnie dlatego, że go nie znam. Poganin, proszę cię, bracie, byś i mnie przywiódł do możliwości pojęcia twego Boga. Powiedz, co wiesz o Bogu, którego wielbisz. Chrześcijanin mówi tak. Wiem, że wszystko, co znam, nie jest Bogiem i że wszystko, co o nim pomyślę, nie ma do niego podobieństwa, bo on wszystko przewyższa. A więc Bóg jest niczym. Nie jest niczym, bo przecież nazwą niczego jest właśnie nic. Jeśli zatem nie jest niczym, to jest czymś. Nie jest też czymś, bo przecież coś nie może być wszystkim. Tak więc Bóg nie jest raczej czymś niż wszystkim. A czy można go nazwać? Nie bardzo. Ten, którego wielkości pojąć nie sposób, pozostaje niewyrażalny. A więc jest niewyrażalny. Nie niewyrażalny, lecz ponad wszystko wyrażalny, jako przyczyna wszystkiego, co da się nazwać. Czyż ten, kto wszystkiemu innemu nadaje imiona, sam może nie mieć imienia? W takim razie jest wyrażalny i niewyrażalny jednocześnie. Wcale nie. Gdyż Bóg nie jest źródłem sprzeczności, jako że jest on czymś absolutnie prostym, poprzedzającym wszelkie źródło. Dlatego nie można powiedzieć o nim, jakoby był wyrażalny i niewyrażalny zarazem. Cóż zatem o nim powiesz? że ani nie można o nim orzekać, ani nie orzekać, ani orzekać i nie orzekać zarazem, że wtedy nic z tego, co by o nim można było orzec rozłącznie i łącznie, w oparciu o jakąkolwiek zgodność lub sprzeczność, nie stosuje się do niego na skutek jego nieskończonej doskonałości. Albowiem jest on jedną pojedynczą zasadą poprzedzającą możliwą o nim myśl. A więc o Bogu, Bogu nie przysługuje byt. Słusznie mówisz, więc jest on niczym. Nie jest niczym, ani nie jest, nie, nie jest, ani jest i nie jest, lecz jest źródłem i początkiem wszelkiej zasady bycia i niebycia. Jest, że Bóg źródłem wszelkiej zasady bycia i niebycia? Nie. Jak to? Przecież przed chwilą powiedziałeś. To jest tak, że dialog ten, tego fragmentu tutaj nie mam, dialog ten się kończy słowem poganina, mówi, więc niech będzie Bóg na wieki, który właśnie powiedział w ten sposób, na wieki błogosławiony. Czy pamiętają Państwo, jak się zaczynał ten dialog? Widzę, że łzy leje, że trzeba się od tego, że poganin widzi chrześcijanina, który się modli, prawda? W sensie to jest jakiś akt pobożności, w sensie akt religijny, no, modli, trudno powiedzieć dokładnie, jak to wyglądało. Więc jak mówimy, w co ty tak właściwie wierzysz, to poganin chrześcijanin mówi, nie wiem, w co wierzę. Właśnie wierzę dlatego i modlę się, bo nie wiem, czczę dlatego, że nie wiem. Poganin cały czas próbuje jednak chrześcijanina przycisnąć, żeby on powiedział, w co wierzy, nie? A ten cały czas się wymyka. I co by ten nie powiedział, to ten mu zaraz daje właśnie... Więc Bóg jest zasadą, źródłem, początkiem zasady bycia i niebycia. Jest, że już go złapał za słowo, to mówi nie, no jak to? Myślę, że powiem tak, myślę, że wielu chrześcijan by się tutaj z Kuzańczykiem nie zgodziło, prawda? Bo by jednak chcieli powiedzieć, w co wierzą. By powiedzieli całą teorię w Trójce Świętą, prawda? I sześć praw wiary, powiedzieli o wcieleniu i dogmaty. I w pewnym sensie to wszystko ok, z drugiej strony w tej perspektywie to i tak nie jest powiedziane powiedzenie, w co wierzę. Więc z punktu widzenia apofatycznej teologii, w świecie, zwłaszcza w takim kontekście, w którym musimy sobie określić i powiedzieć, tak jak chciał to poganin w stosunku do chrześcijanina, powiedz mi, jaka jest twoja teoria dotycząca twojej wiary, to podejście Mikołaja z Kuzy, a to był taki szanowany bardzo kardynał Kościoła katolickiego, przyjaciel ze dwóch papieży i tam bardzo raca, nigdy nie miał problemów z żadnym urzędem nauczycielskim, więc jakby ja dlatego go tutaj nie boję się powoływać się na niego i czuję się spokojny. On mówi, to trzeba rozbijać taką nadzieję i powiedzieć, że w związku z czym jakby nie od tej strony. I to jest coś, co wydaje mi się, że chrześcijaństwo współczesnemu w ogóle jest bardzo potrzebne, bo chrześcijaństwo współczesne zupełnie się pogubiło, jeśli chodzi o, czy zagubiło to tradycję, apofatyczny charakter, mam wrażenie w dużej mierze. Że właśnie zobaczyć sobie, jak mamy, nie wiem, nawet religię w szkole, czy gdzieś, to zaczyna się od pewnych formułek, żeby należy przedstawić pewną teorię właśnie. To jest tak, tak, a tak, tam to jest tam, tak, tak i wszystko już wiadomo. I właściwie ja ostatnio czytałem taki wywiad z takim psychologiem z UJ-u, profesorem Bartłomiejem Dobroczyńskim. On ostatnio wydał dwóch bardzo podobnych wywiadów, ale w Drodze Dominikańskim i w Wyborczej, w którymś z ostatnich takich tych magazynów świątecznych. I ja ten Wyborczej czytałem, to on, Dobroczyński mówi tak, religie w większości to są o doświadczeniu. W tym sensie, że one jakby pokazują, jak to jest najcenniejsze w ogóle w religii, jak dojść do jakiegoś doświadczenia, nazwijmy to sakrum, świętości ostatecznego i tak dalej. A chrześcijaństwo, to jest zarzut Dobroczyńskiego, to właściwie jest taka religia, współczesna przynajmniej, że ona właściwie o doświadczeniu nic nie mówi, tylko wtłacza ci masę formułek do głowy. No więc ja nie wiem, na ile to jest zupełnie, myślę, że to nie jest całkiem adekwatne w ogóle do chrześcijaństwa. Myślę, że takie nurty apofatyczne i bardziej doświadczeniowe też są. Ale myślę, że jeśli chodzi o dominujący przykład, to trochę jest. Więc może paradoksalnie lepiej by dzisiaj powiedzieć, że jeśli ktoś podchodzi do nas i mówić, w co ty właściwie wierzysz, to powiedzieć, nie powiem ci, tak mówi tutaj chrześcijanin. Ja wierzę, bo ci, znaczy najpierw oczywiście musi być świadectwo tego, że ten łzy te leje, prawda, tej pobożności. To jest pierwszy jakby warunek, czyli jednak to nie może być chrześcijanin, który w ogóle jakby nic chrześcijańskiego nie robi. To wtedy, ale chrześcijanin, który rzeczywiście żyje swoim chrześcijaństwem, ma prawo powiedzieć, nie powiem ci, w co wierzę. Nawet ma prawo powiedzieć, nie mogę ci powiedzieć, bo bym zdradził samego siebie, gdybym ci powiedział, w co wierzę. Bo właśnie nie wiem, w co wierzę. No to może doprowadzić kogoś do zdumienia tego pogania. No jak to? No zaraz, zaraz, to jest w ogóle niemożliwe. Musisz mi powiedzieć, w co wierzy, bo nie da się wierzyć, jak się nie wie, w co wierzy. No ale chrześcijanin z dialogu konsekwentnie mówi nie. Mogę ci jakieś pewne, coś tam mogę ci powiedzieć, ale jak tylko to, co ci powiedziałem, złapiesz jako adekwatny wyraz tego, w co wierzysz, to ja ci natychmiast to rozbiję i powiem to właśnie z inaczej. Powiem ci inaczej, więc ty powiesz, aha, więc jest inaczej. To ja powiem, nie, jest jeszcze inaczej. Aha, więc jeszcze inaczej. I tak, ale jakby celem, co prawda, nie jest zupełna konfuzja i w związku z czym rozejście się skonfundowanym zupełnie, tylko celem, któremu się udało, oczywiście w takim dialogu, powiedziałbym, prawda, literacko ustawionym, chrześcijanowi uzyskać, którego celu nie wiem czemu w tym fragmencie nie mam, ale nieważne, jest to, że poganin jakby dochodzi do tego, że uznaje tą niepoznawalność i zaczyna razem z chrześcijaninem uzylać, można powiedzieć, prawda, te pobożności. Że się, no tak, że się nawraca. No, powiedzmy, oczywiście to jest pytanie, na ile, jak to ma to konkretnie wyglądać w dzisiejszych warunkach, ale myślę tak z grubsza, że to może doprowadzić, można doprowadzić do tego, jakby to był, myślę, że ideał tu Mikołaja Skuzy i tego, że zamiast próbujemy przestawić myślenie tego człowieka z ciekawości, w co ja wierzę, na ewentualnie, że mogę ci powiedzieć ewentualnie, jak ty pójdź za mną, prawda? Mistrzu, gdzie mieszkasz, pójdź za mną. Znaczy, to nie jest tak, że ci powiem, gdzie mieszkam. Bo de facto Jezus mieszka w domu u ojca, którego tam się nie da powiedzieć, tam można kogoś zaprowadzić. W związku z czym ewentualnie mogę, jak chcesz, to możemy pójść kawałek. Oczywiście nie cię nie zmuszał, ale możesz iść ze mną tą drogą, na której będziesz coraz mniej wiedział, gdzie idziemy. Bo na początku może się droga jeszcze będzie miała jako takie zarysy, ale jak wyjdziemy wyżej, to wyjdziemy w ten obłok, jak po tych górach. Chodziliście Państwo po Tatrach kiedyś, jak na przykład było takie, że jeszcze niżej, jeszcze nie tam z Wiktorówek się wychodzi, to jeszcze tam coś widać. Już gęsią szyję ledwo, ale potem jak już się na Krzyżne podchodzi, to nic na przykład, nie? Trzeba uważać, żeby nie spać z drugiej strony. W każdym razie, no to tak bardziej. Wtedy odmawiamy to. To oczywiście jest, znaczy pytanie jest takie, że dlaczego ta tradycja apofatyczna na przykład od czasów reformacji podupadała? Moja hipoteza jest taka, bo ze względu na to, że trzeba było się bardzo dobrze określić, oczywiście były wcześniej, prawda, jakieś tam podziały na przykład chrześcijaństwa, ale ci na przykład wschodni schizmatycy to żyli gdzieś daleko, prawda? Jeszcze potem pod jakimś tam panowaniem Turków. Islam też gdzieś był daleko, w ogóle inne mieli tam język i tak dalej. Żydzi też się trzymali tak trochę, a buddystów i hinduistów w ogóle nie było. Ale przyszli protestanci i oni to byli koledzy, prawda? No w sensie takim, że kulturowo bardzo bliscy, pomieszani ze sobą i trzeba było się szybko dookreślić. Ja jestem taki, ty jesteś taki, ja wierzę w to, ty w tamto. Więc z czym apofatyzm, który taki właśnie w tym obłoku zapomnienia, prawda, czy niewiedzy wszystko rozpuszcza, stał się bardzo niebezpieczny i niewygodny. Bo jak wszystko, jak nic nie wiadomo, to nie wiadomo, czym się różni od luteran na przykład. Jak ta, na przykład nawet Eucharystia jest tajemnicą wiary, to i tak naprawdę to nie jest tak, że moja doktryna jest super, a twoja jest do niczego, tylko jedna i druga na przykład jest próbą bardzo niedoskonałego zbliżenia się tajemnicy wiary, no to jest problem z tą tożsamością, prawda, że my musimy się oddzielić. To też jest taki, bym powiedział, cecha ludzi na pewnym etapie rozwoju, że najpierw tożsamość się uzyskuje przez odróżnienie, tak dziecko robi, że musi się odróżnić, potem kryzys adolescencji również, prawda, ja w stosunku do moich rodziców to tam będę tak, jestem inny, ale potem przychodzi taki moment, że człowiek może być już pewny tego, kim jest, albo pewny, że nie wie, kim jest, prawda, na przykład, jak jest taki apofatyczny, ale w pewnym sensie wie, ale z drugiej strony już go nie niepokoi to, że nie wie. Na tyle jest pewny tego, kim jest, albo na tyle pewnie jest, jakbym tak powiedział, na tyle pewnie jest, czy na tyle pewnie się staje, bo to jest stawaniem się, że nie musi wiedzieć, kim jest. I wtedy nie musi się odróżniać. Więc być może również wspólnoty tak może mają, że w pewnym momencie, jak jest to musimy powiedzieć, co ty właściwie wierzysz w odróżnieniu. I dzisiaj też no, są takie nurty, które mówią, musimy w tym całym zamieszaniu, jakie istnieje współcześnie informacyjnym, jasno określić swoją tożsamość, wyznaczyć granice. Natomiast na przykład Grzegorz Nysy powiedział, uważajcie, bo on też próbował określić swoją tożsamość, na przykład w stosunku do Arian, na przykład, którzy inaczej tam wierzyli, też były duże spory, ale mimo wszystko, próbując określić tą tożsamość, zwraca uwagę, że pamiętajcie, że nie możecie określić tej tożsamości w ten sposób, że zatrzymacie się na jakiejś konkretnej i powiecie, to jest moje. Właściwie musicie tak określić swoją tożsamość, żeby ona była tożsamością otwartą ku czemuś, co nie jest poznawalne. Więc jak chcesz wiedzieć, w co ja wierzę, no to musisz być może na początku wiedzieć, że ja nie wiem, w co wierzę, a teraz mogę ci trochę powiedzieć, jak ja wierzę w to, w co nie wiem, w co wierzę. A jak wierzę, w sensie, jak te łzy leję, jak dążę, w którym kierunku. Trochę ci o tym mogę powiedzieć, pokazać, możesz, jak im bardziej pójdziesz ze mną, tym bardziej to będziesz jakoś w stanie zobaczyć. Apofatycy dużo gadają, mówiąc, że nie wolno im mówić, nie?
Czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie na żywo? Halo?
Ja mam pytanie o doświadczenie wychodzenia z języka, albo doświadczenie porzucania języka. To pytanie zadaję w kontekście praktyki medytacyjnej z jednej strony, a z drugiej strony odnoszę się do Twoich częstych stwierdzeń, które znalazłem w Twoich książkach. I one chyba też się wiążą z filozofią Putnama, że każde doświadczenie jest ukonstytuowane w języku, albo że język pełni funkcję konstytuującą doświadczenie. Jak ma się jedno do drugiego? To są dwa inne rodzaje mówienia o doświadczeniu. Ten termin doświadczenia coś innego znaczy w obu wypadkach?
Ja bym powiedział to trochę tak, w kontekście też powiedzmy, jak nazwijmy to praktyki medytacyjnej, znaczy tak, że ja nie jestem przeciwnikiem języka jako takiego, prawda? I w tym sensie, jak już tak by trzymać się na apofatyków, mógłbym powołać się na Eckharta, który bodajże w drugim swoim kazaniu właśnie mówi, że trzeba być wolnym od wszelkich obrazów, ale jak to możliwe, jak żyjemy, to musimy mieć pełno informacji i używać masy słów, bo bez tego się żyć nie da. W związku z czym jak być wolnym od obrazów i od myśli. I w tym sensie język jest niezbędny, bo bez niego nie wiemy, znaczy nie mamy świata takiego, jako ludzie rzeczywiście orientujemy i to się zgodzę. Teraz jeśli chodzi natomiast o tylko to doświadczenie jakby uwolności od języka i uwalniania się od języka nie jest bo w tym sensie powiedziałbym, że jest również w związku z czym doświadczeniem wolności od świata i od doświadczenia. Znaczy i w tym sensie na przykład medytacja, jak ja ją rozumiem, nie jest poszukiwaniem jakiegoś innego doświadczenia, tylko bardziej jest ma też taki aspekt uwalniania się od każdego konkretnego doświadczenia. W tym sensie, że jakby uznania w związku z tym, że ten świat, którym żyjemy, on jest... on nie jest ostateczny. Jak słyszymy przy Ewangelii Jana, to jest jeden z moich takich ostatnio ulubionych wątków, którego słuszności nie jestem pewien, ale podzielę się z wami, może ktoś... Ewangelia Jana zaczyna się w ten sposób, jak bardzo analogicznym... Potem dojdę, że to będzie takie dygresja, ale... Myślę, że ważna. Analogiczny jak Księga Rodzaju. Księga Rodzaju na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była bezładem i pustkowiem. Ewangelia zaczyna się na początku, było słowo i tak dalej. Mamy cały prolog, a potem są takie dni, pierwszy i drugi dzień jest jak Jan z Janem, prawda? Jan rozmawia z faryzeuszami, potem nazajutrz jest tak, że drugi dzień jest Baranek Boży, oto Baranek Boży, potem nazajutrz jest powołanie uczniów, potem nazajutrz jest o Natanaelu i potem na trzeci dzień jest Kana Galilejska. Liczycie dni? Wiecie, ile dni wymieniłem? 7. To jest powtórka ze stworzenia. To jest i powtórka ze stworzenia i jak się siódmy dzień to jest siódmy dzień, kiedy Bóg odpoczął, nie? A siódmy dzień u Jana to jest początek działania Jezusa, początek znaków. To mi się wiąże z takim jednym jeszcze fragmentem u Jana, którym jak zwykle Jezus uzdrowił kogoś w szabat, bodajże był niewidomy, jeśli dobrze pamiętam, któremu tam błoto na oczy nałożył. I oczywiście wkurzenie faryzeusza, jakżeś to w szabat uzdrowiłeś, na co Jezus odpowiada, mój ojciec do tej pory działa i ja działam. Znaczy historia, źle rozumiecie Pismo, myśląc, że Bóg skończył, stworzył świat i właśnie odpoczął. Bóg jeszcze świata nie stworzył. On działa, on dopiero go stwarza. Ja też działam, znaczy świat nie jest jeszcze stworzony, on się dopiero stwarza, ten nieustanny rozwój. I w tym sensie, jak mamy język, no to on w pewnym momencie już na danym etapie tworzy pewien świat na danym etapie, on taki, jaki jest. W tym sensie, konstytuuje doświadczenie, on w pewnym momencie go tworzy. Jeśli teraz się przywiążę do języka, myślę sobie, aha, to już jest koniec, taki ma być, taki świat został już taki stworzony. Natomiast myślę, że to jest ta idea, że świat ma być, znaczy świat się stwarza ku nieskończoności swojej. I w tym sensie medytacja, na przykład u mnie to jest tak, że ja jestem trochę tym, jak są alkoholicy, to myśleniolicy, nie? Można by tak powiedzieć, myśleniolicy. Jestem myśleniolicy.
Intelektualiści po prostu.
No, niech będzie. Tak, czyli że myślenie jest czymś i konstytuowanie tych wszystkich doświadczeń, obrazów i w ogóle jest, panuje nade mną, tak? To jest coś, co myśli mną, tak, na przykład, nie? To myślenie i teraz... I z drugiej strony no, też tak intelektualiści, jak ktoś jeszcze napiszą książkę, to potem, a takie fajne, to jest taka historia, prawda, czy tam jakiś artykuł, są przywiązani do swojej teorii, bronią jej, argumentują, mam swoje poglądy, prawda, ja myślę, że to jest tak. I w związku z czym to są to zniewolenie przez w świecie, które sobie sam skonstruowałem, czy sam powiedzmy pomocą innych intelektualistów, którzy mnie nauczyli myśleć, prawda, niektórymi myślę, to jest, no mogę powiedzieć, no świat taki jest. No teraz jeśli wychodzenie z języka, to jest, czy właśnie medytacyjne, to jest to, że ja po prostu odwiązuję się od tego świata na takim etapie, w takim momencie. I w tym momencie, na przykład w mojej osobiście, jeśli praktyka medytacji jest, jednym z aspektów tej praktyki jest to, że pozwala mi chociaż trochę uwolnić się od tego, żeby myślenie nade mną nie panowało. Prawda? Pozwala mi złapać dystans do moich własnych konstrukcji, na przykład rzeczywistości międzyosobowej, w której jestem zanurzony. Mam, prawda, konstrukcję, tak wszystko poustawiałem sobie na wszystkich tam pozycjach, jak w szachach, nie? Jest jakaś partia, życie jako partia szachów, ja już to ustawiłem i teraz, jak ktoś mówi, to się rusza zupełnie inaczej, nie? Bo po prostu wyobraźcie, że ja dziecko postawiłem na pozycji konika, że on ma robić dwa ruchy, dwa skoki do przodu, jedno w lewo, tam. Tak, a dziecko mi chodzi, chce chodzić jak na przykład, w ogóle nie po czarnych, białych, tylko tak jakoś w tego. Ja mówię, nie wolno ci, bo tak, no. Ale kto powiedział, że to są szachy? No więc praktyka wychodzenia z języka to jest pozwolenie i to jest właśnie to rozwalanie tych schematów, bardziej bym powiedział, nie? Więc to w pewnym sensie na to wchodzą następne. Człowiek nigdy całkiem nie może zamilknąć. Czasami są jakieś być może momenty takie zupełnie milczenia, ale bardziej dla mnie to jest tak, jak właśnie Eckhart mówi, że wolność od myśli i od obrazów to nie jest brak wszelkich obrazów, tylko to jest właśnie wolność od... To nie jest tak, że panują nade mną obrazy i w związku z czym, że ja jestem zniewolony jakąś koncepcją rzeczywistości, tylko ja ją mam, ale ja wiem, że to jest tylko prowizorka, i przychodzi następny moment, który rozsadza tą prowizorkę i ja potrafię ją przebudować do bardziej adekwatne, trudno powiedzieć, na czym to wszystko stoi, bo to właśnie jest ta tajemnica, ale ostatecznie w tym kierunku to widzę, prawda? I również w moim doświadczeniu religijnym, że ja mam jakiś, właśnie na przykład dlatego mówię, że to jest uwalnianie się od doświadczenia, w sensie takim, że człowiek myśli sobie, no czy medytacja jest poszukiwaniem jakiegoś kolejnego rodzaju doświadczenia, innego od... Nie. To jest takie ćwiczenie, żeby być gotowym na każde doświadczenie, jakie przyjdzie i do żadnego nie przywiązanym. W związku z czym właśnie, w związku z czym na przykład bardziej, prawda, że przychodzą jakieś myśli i odchodzą. Rodzą mi się jakieś koncepcje, ale ja sobie mogę, oczywiście to teraz ideało opisuję, to tak, nie? Albo tak samo przychodzą jakieś wydarzenia, wychodzą, nie? Dzisiaj miałem taki, siedziałem, stałem na, dzisiaj z chemicynistą duchowym przez chwilę, stałem na przystanku, prawda, w Liszkach, taka miejscowość pod Krakowem, czekając na autobus, jeden mi się nie zatrzymał, prawda, już byłem wkurzony, szlak, powiedziałem, dlaczego się nie zatrzymał, a jeszcze taki, co jechał na dworzec, a nie tak bliżej, żeby można było potem, nie musiałbym podejść, zimno, jak nie wiem, potem nie ma, pora się zbliża tego, że niedługo będzie pociąg odjeżdżał, a to nic, prawda, sobota widocznie podwoływali. No i to jest takie, miałem taki moment właśnie, praktyka medytacyjna, że człowiek tak przyjmuje tą rzeczywistość, te samochody, które przyjeżdżają, odjeżdżają, żaden z nich nie jest busem, prawda, i człowiek tak chciał przekształcić tego jakiegoś busa, prawda, na przykład, no i w tym sensie na przykład właśnie rodzą się myśli, prawda, wściekłość na tego kierowcę, który się nie zatrzymał. Już dawno pojechał, on już jest w Krakowie, ale ja jeszcze o nim myślę, co za gnojek się nie zatrzymał na tym przystanku, co ja tu stałem, prawda, na zimnie, on nic nie zwraca uwagi, że ja macham ręką. No i medytacja, uwolnianie się od tego mojego, tej oceny tego człowieka na przykład. Bo może Bóg ducha winny, nie? Nie zauważył, bo coś go rozproszyło, zamiast przejechałby dziecko albo coś innego, albo nie wiadomo, w ogóle nic złośliwego. Nie wiem, czy nie zamęciłem za bardzo, ale...
Nie, dziękuję bardzo.
Ja mam czas, ja tutaj dopiero jutro mam pociąg z powrotem.
No nic, w takim razie pozostaje mi podziękować prelegentowi i Państwu powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli odczuwają Państwo pewien niedosyt tego, co było mówione, zamieściliśmy na naszej stronie internetowej i na naszym profilu facebookowym szereg linków do tekstów autorstwa doktora Piotra Sikory. Adres naszej strony był już podawany, www.szkoławiary.pl. Nasz profil na Facebooku, po prostu trzeba tam wpisać w Facebooku w wyszukiwarce Dominikańska Szkoła Wiary. Tam przypilnować, żeby to ukazało się we Wrocławiu, a nie ten, a nie, bo jest jeszcze w kilku innych miastach. I tam też będą te linki. No i najbliższe spotkanie będzie w styczniu. Jeszcze nie wiemy kiedy, będzie to podawane na ogłoszeniach w kościele, przez plakaty i na naszej stronie. No i oczywiście nagranie, tak już było mówione, w ciągu tygodnia też pojawi się na naszej stronie dzięki pomocy Marcina. Dziękuję Państwu bardzo za udział w spotkaniu.
Ja również dziękuję.